popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, witam w ostatniej audycji w 2025 roku. Przygotowałem podsumowanie najważniejszych wydarzeń kryminalnych mijających 12 miesięcy w regionie. Nie zabraknie też najnowszych informacji o procesach i śledztwach. I od takich zaczynamy. Sąd apelacyjny w Rzeszowie uchylił wyrok skazujący 80-letniego dziś mężczyznę na 3,5 roku więzienia za zgwałcenie 6-letniej wnuczki. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Przemyślu. Jak się dowiedzieliśmy, powodem jest nienależyta obsada składu sądu pierwszej instancji. Sędzia, który orzekał, nie przeszedł tzw. testu niezawisłości i bezstronności. Chodzi o zastrzeżenia dotyczące prawidłowości procedury jego powołania na urząd. Dlatego sprawa będzie się toczyć od nowa. W 2022 roku Przemyski Sąd Okręgowy skazał Zygmunta W. na 3,5 roku więzienia za doprowadzenie przemocą więcej niż jeden raz swojej 6-letniej wnuczki do obcowania płciowego. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Zgodnie z wyrokiem mężczyzna miał także zapłacić pokrzywdzonej 10 tysięcy złotych nawiązki. Ponadto przez 10 lat miał zakaz kontaktowania się z dziewczynką i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 10 metrów. W czasie śledztwa Zygmunt W. nie przyznał się do winy. Oskarżony mieszkał wraz z synem, synową i ich 8 dzieci we wsi pod Lubaczowem. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zakończyła śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się urządzaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach. Do rzeszowskiego sądu skierowano akt oskarżenia. O szczegółach tej sprawy rozmawiam z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztofem Ciechanowskim.
Popołudnie z kryminałem.
Ile osób objętych jest aktem oskarżenia i jakie zarzuty usłyszały te osoby?
Aktem oskarżenia objęto 13 osób, którym zarzucono kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także urządzanie i prowadzenie gier hazardowych w postaci gier na automatach, z czego uczyniły sobie stałe źródło dochodu.
Jakie są ustalenia śledztwa? Od kiedy trwała ta przestępcza działalność i na jakim terenie?
Śledztwo, które było nadzorowane w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, wykazało, że ten przestępczy proceder trwał od 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego, gdzie oskarżeni, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, prowadzili nielegalną działalność hazardową w lokalach z automatami do gier. Te lokale były zlokalizowane na terenie całego Podkarpacia, m.in. w Rzeszowie, Łańcucie, Robczycach, Kolbuszowej, Przeworsku oraz Przemyślu. Natomiast oskarżeni, czyli członkowie grupy, pochodzili z województwa podkarpackiego i śląskiego.
Czy ci oskarżeni podejrzani jeszcze w trakcie postępowania wyjaśniającego przyznali się do zarzucanych im czynów?
W toku prowadzonego śledztwa podejrzani złożyli wyjaśnienia, z których wynika, że częściowo przyznawali się do zarzucanych im czynów. Jednocześnie kwestionowali swój udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani wskazywali ponadto, że urządzane przez nich gry miały charakter legalny. Natomiast jeden z tych podejrzanych skorzystał z prawa i odmówił składania wyjaśnień.
Dużo zabezpieczono tych automatów do gry?
W toku postępowania zabezpieczono ponad 200 automatów do gier, z których wyjęto gotówkę w łącznej kwocie przekraczającej 170 tysięcy złotych.
Jakie środki są stosowane wobec tych osób zamieszanych w ten proceder? Czy te osoby były aresztowane?
Na początkowym etapie śledztwa wobec 6 podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie wobec wszystkich oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe w łącznej kwocie blisko 700 tysięcy złotych, dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwych jednostkach policji, zakazy kontaktowania się z pozostałymi oskarżonymi, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania. Trzeba dodać też, że w sprawie zabezpieczono na imieniu podejrzanych łącznie kwotę 859 tysięcy złotych.
Rozmawiałem z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztofem Ciechanowskim.
Popołudnie z kryminałem.
Teraz w audycji podsumowanie najgłośniejszych wydarzeń kryminalnych mijającego roku. 2 lutego w Rzeszowie przy ulicy Miłej znaleziono zwłoki dwojga młodych ludzi. Jak ustalono w śledztwie, 28-latek dokonał zabójstwa 27-letniej kobiety. Zadał pokrzywdzonej kilkanaście ciosów nożem. Następnie popełnił samobójstwo. Sprawca był partnerem kobiety. Na miejscu nie znaleziono śladów świadczących o tym, aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie. Trwa jeszcze śledztwo w tej sprawie. W maju policjantka z Robczyc usłyszała zarzut zabójstwa męża. Barbara P. miała użyć noża. Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu w Zagorzycach mundurowi otrzymali 12 maja. O szczegółach Agnieszka Olszowy-Szydło z Komendy Powiatowej Policji w Robczycach.
Zgłoszenie otrzymaliśmy w poniedziałek o godzinie 7:05. Tego samego dnia funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Rzeszowie zatrzymali policjantkę Komendy Powiatowej Policji w Robczycach. Policjantka ta pełniła w tutejszej komendzie służbę od 14 lat w ostatnich latach w Wydziale Kryminalnym w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym.
36-letnia Barbara P. została tymczasowo aresztowana. Nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Mecenas Andrzej Mucha, obrońca podejrzanej, powiedział, że kobieta udzieliła szczegółowych wyjaśnień.
Moja klientka bardzo dokładnie opisała wszystkie okoliczności zdarzenia, które dokładnie też pokrywają się z materiałem, który został ujawniony na miejscu zdarzenia i wyjaśniła dokładnie okoliczności całego zdarzenia, w tym, tak jak powiedziałem, przede wszystkim okoliczności, w jakich doszło do ujawnienia zwłok.
Z sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci 41-letniego mieszkańca Zagorzyc była rana kłuta w okolicy przysercowej. Podejrzanej grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 10 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego więzienia. Pierwszego czerwca w Podniebylu w powiecie krośnieńskim doszło do zabójstwa 61-letniej kobiety. Sprawcą okazał się mąż zamordowanej. 61-latek zadał żonie kilkadziesiąt uderzeń w głowę i inne części ciała. Następnie poranił sobie ręce. O zdarzeniu poinformowali policję sąsiedzi, którzy widzieli, jak mężczyzna biega zakrwawiony po podwórku. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień. Tragiczny był finał rodzinnej awantury w Lubatówce w gminie Iwonicz-Zdrój. Z ustaleń śledztwa wynika, że 6 lipca w trakcie sprzeczki 70-letni mężczyzna zaatakował syna ostrym narzędziem, zadając mu cios w okolice klatki piersiowej. Obrażenia, jakich doznał 40-latek, okazały się śmiertelne. Marian C. usłyszał zarzut zabójstwa. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie. Trzydziestego 31 lipca w Radymnie 58-letnia kobieta zmarła po tym, jak zaatakował ją i pobił 36-letni mężczyzna. Jak powiedziała nam Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, wcześniej mieszkanka Radymna zaalarmowała policję, że jej syn przerwał leczenie i stwarza zagrożenie dla innych osób.
Kobieta poinformowała, że jej 36-letni syn jest agresywny i oddalił się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. W czasie, gdy policjanci ustalali okoliczności zgłoszenia oraz rysopis mężczyzny, dyżurny jarosławskiej komendy otrzymał kolejne zgłoszenia o uszkodzeniu 2 samochodów oraz o pobiciu kobiety na osiedlu Tysiąclecia w Radymnie przez mężczyznę, który oddalił się z miejsca. Sprawca tych czynów został ujęty tuż po zdarzeniu przez przypadkowego przechodnia. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i potwierdzili, że jest to 36-latek, wobec którego interwencję zgłaszała matka.
58-letnia mieszkanka Radymna została przetransportowana przez ratowników medycznych do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Mężczyzna został skierowany na badania psychiatryczne. Lekarze ocenią, czy był poczytalny w chwili popełnienia czynu. W nocy z 19 na 20 września 31-letni mieszkaniec Boguchwały zginął w pożarze drewnianego budynku. W śledztwie ustalono, że budynek został podpalony przez 36-letniego Łukasza R. Obaj mężczyźni znali się i tego wieczoru wspólnie spożywali alkohol. Podczas spotkania doszło pomiędzy nimi do kłótni i gruźb. Pokrzywdzony, obawiając się ataku, schronił się w zajmowanym przez siebie niezamieszkałym budynku gospodarczym. Sprawca, nie mogąc sforsować sprostować drzwi, podpalił przechowywane w sąsiedniej części budynku siano, po czym uciekł. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, uniemożliwiając ofierze ucieczkę. Po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy odnaleźli w zgliszczach zwęglone ciało ofiary. W chwili zatrzymania Łukasz R. był pijany. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia. Dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. Taki był bilans tragicznego zdarzenia w Sanoku 20 listopada. Agresywny mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, w którym przebywał z matką. Policjanci zostali zmuszeni do siłowego wejścia do mieszkania. Użyli też broni służbowej, informował nas rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, nadkomisarz Piotr Wojtunik.
Około godziny 10 policjanci otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku. Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka. Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, jednak te nie skutkowały, użyli broni służbowej.
Życia 46-latka nie udało się uratować. W mieszkaniu znaleziono ciało matki mężczyzny. Została zamordowana przy użyciu miecza. Ranni policjanci i strażak trafili do szpitala. Obrażenia, jakich doznali, nie zagrażają ich życiu. Prokuratura rejonowa w Sanoku prowadzi śledztwo w tej sprawie. Osobne postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy i nieumyślnego spowodowania śmierci 46-latka. To rutynowe postępowanie w przypadku użycia broni przez policjantów. Przegląd wydarzeń kryminalnych mijającego roku kończy audycję. Za uwagę dziękuję, Dariusz Kapała. Do usłyszenia.
Popołudnie z kryminałem.